Nasz gość dnia.
A dzisiejszym gościem Dnia Radia Nadzieja jest Artur Kosicki, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Podlaskiego i były marszałek Województwa Podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
Witam, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
A naszą rozmowę zaczniemy od tematu centrów integracji cudzoziemców. Czy pana zdaniem oświadczenie marszałka Łukasza Prokoryma z lipca, że samorząd nie będzie prowadził żadnych działań mających na celu utworzenie takich centrów w województwie podlaskim, jakimkolwiek mieście w województwie, kończy temat?
Nie, przede wszystkim nie jest one prawnie wiążące, bo zarząd podejmuje decyzję w odpowiedniej formule, podejmuje uchwałę i wtedy jest to prawnie wiążące dla wszystkich stron. Po drugie, to oświadczenie, które złożył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, niby cofające, mówię niby, w mojej ocenie nie mieści się w upoważnieniu, które udzielił wcześniej już zarząd województwa dla niego. Mówiąc bardziej tak przyziemnie, po prostu nie mógł cofnąć tego wniosku, bo jest to oświadczenie, które nie było ujęte w uchwale tego zarządu w lipcu 2024 roku. Dlatego też na początku sierpnia my jako radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku wezwaliśmy do podjęcia stosownych uchwał w tej sprawie, tak żebyśmy raz na zawsze pokazali mieszkańcom, kto mówi prawdę, a kto w tej sytuacji moim zdaniem manipuluje. A tak wygląda sytuacja, że z perspektywy czasu, że raz zarząd był taki okres, chciał realizować te centra integracji cudzoziemców, straszył przecież, że zabierze środki, że komisja im coś kazała, później na sesji sejmiku wyszło, że wcale komisja nic nie kazała, w ogóle nie dyskutowała z obecnym zarządem o tych centrach, też czynił wiele działań takich faktycznych i prawnych, że chce to realizować, później się wycofywał, później znów na sesji sejmiku niektórzy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówili, że jednak powinny te centra powstać. I tu widzę takie zagmatwanie sytuacji, żeby nasi słuchacze i też mieszkańcy województwa naszego podlaskiego się nie mogli połapać.
Czyli
tej sytuacji.
Pana zdaniem oświadczenie marszałka Prokoryma to jest za mało, samo oświadczenie.
Oczywiście, to powinno być w formie uchwały zarządu. I co jeszcze, powinno być cofnięcie upoważnienia dla dyrektora w tej sprawie, tak żebyśmy kwestię centrów integracji cudzoziemców raz na zawsze zamknęli. A na dzień dzisiejszy skąd wiemy, czy dyrektor nie złoży na przykład wniosku do innego programu, a się nazwa tylko tego programu zmieni. Bo pamiętajmy, że jest to program, ten wcześniejszy, który mówił o centrach integracji cudzoziemców, program ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jeżeli teraz inaczej będzie nazwa tego programu wyglądała i trochę zostanie to delikatnie zmienione i dyrektor znów złoży wniosek, znów będziemy bawili się w tą samą grę.
Ale sama idea centrów integracji cudzoziemców powstała w 2021 roku za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego teraz protestujecie?
Z bardzo prostej przyczyny, panie redaktor. Po pierwsze, zmieniła się sytuacja i prawna, i faktyczna. Prawna z tego powodu, że w maju 2024 roku Komisja Europejska przyjęła tak zwany pakt migracyjny. Z tego paktu migracyjnego widać w sposób oczywisty, że kompetencje rządów państw członkowskich zostały bardzo poważnie ograniczone. I w tej sytuacji widzimy choćby to teraz za sprawą tej całej sytuacji z Ukrainą, że rząd Donalda Tuska nie ma nic do powiedzenia w Europie i tak dalej. W związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że dostaniemy tych imigrantów i to nawet bez naszej zgody. Po drugie, widać, co się dzieje na granicy polsko-niemieckiej. Przecież ci migranci są zwożeni tutaj przez policję niemiecką i są tam różne ruchy społeczne, które starają się z tym walczyć, ale wygląda to tak, jak wygląda. I też boję się, że tej prawdy nie możemy się do końca dowiedzieć. I też trzecia rzecz, jeśli chodzi o tę sytuację. Wtedy te centra miały służyć osobom z Ukrainy. To osobom, które faktycznie uciekały przed wojną, a widać, że ta sytuacja się już troszeczkę ustabilizowała i one nie mają racji bytu w tej sytuacji.
Czy według pana wiedzy jakiekolwiek działania prowadzące do utworzenia tych centrów są obecnie prowadzone?
Takich dokładnych jakby dowodów na to nie mam, ale patrząc na to, co robi obecny zarząd, czyli chcę w mojej ocenie wprowadzić opinię publiczną błąd, bo jeżeli by intencje zarządu były czyste, to byśmy mieli konkretną uchwałę i konkretne stanowisko na Sejmiku Województwa Podlaskiego, a już przypadku stanowiska wcześniejszego widać było różnego rodzaju manipulacje i tak samo teraz, że niby już ktoś coś podjął, sprawa zakończona, no ja śmiem twierdzić, że jest szykowany ten wniosek pod inny program, bynajmniej inaczej się on może będzie nazywał i wtedy się przekonamy, że faktycznie jest zagrożenie utworzenia tych centrum, wbrew temu, co sądzi społeczeństwo w naszym regionie i to w bardzo wielu miejscach, nie tylko w Łomży czy w Suwałkach, ale w Białymstoku tak samo jest, czy to jest w Zambrowie, czy w innych częściach naszego województwa.
Czy chodzi tylko o relokowanie nielegalnych migrantów, czy też sprzeciwiacie się legalnej migracji? Bo ponad 80% małych i średnich polskich firm mówi o niedoborach rąk do pracy. Więc jak to jest z tą migracją?
Ale tu kwestia niedoboru rąk do pracy to jest w ogóle inna płaszczyzna. Z tego powodu, że my na dzień dzisiejszy mówimy o tak zwanej nielegalnej migracji. Okej, a mówimy o legalnej migracji, ale jeżeli na przykład kwestia legalizowania nielegalnych migrantów, czyli osób, które w taki, a nie inny sposób, czyli nielegalny przekroczyły granicę polsko-białoruską i nie wiemy do końca kim są, co sobą reprezentują, zostanie zalegalizowana, bo przepisy w tej sytuacji już w pakcie migracyjnym są oddane Komisji Europejskiej, albo wygląda to tak jak dzisiaj na granicy polsko-niemieckiej, gdzie wchodzą jacyś migranci, mają świstek papieru i mamy na podstawie tego jednego, za przeproszeniem, świstka ocenić, kim, kto to jest i skąd on pochodzi, no to w tym momencie jest to realne zagrożenie. Ale jeżeli ktoś stara się o pobyt w Polsce czy w województwie podlaskim w sposób legalny, nie ma nic do ukrycia, przyjeżdża i przechodzi odpowiednią procedurę, jest sprawdzany, jest weryfikowany, zależy mu na tym, żeby został zweryfikowany. No bo przecież będzie to źle odbierane przez społeczeństwo, a to też jest bardzo ważne, żeby być tutaj, zasymilować się, ale funkcjonować z tym społeczeństwem z poszanowaniem z wszystkich zasad, kultury i prawa przede wszystkim, to wtedy ja uważam, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby takie osoby ubiegały się o to, żeby u nas pracować, płacić legalnie podatki i funkcjonować.
Zapytałam o to, ponieważ Konfederacja jest przeciwna też rozbudowanej migracji także legalnej, tak? Jeśli chodzi o pracodawców, którzy ściągają spoza granic Polski ręce do pracy, mówiąc wprost.
Panie redaktor, Konfederacja ma prawo do własnego zdania, ja mam prawo się z tym zdaniem nie zgodzić.
Czyli
i tutaj w mojej ocenie, jeśli chodzi o kwestie tych osób, które chcą tu legalnie płacić podatki, zostały zweryfikowane, są, bym powiedział, pokojowo i dobrze nastawione do naszego społeczeństwa, to ja nie mam nic przeciwko, żeby takie osoby tutaj były. Bardziej, to już moje prywatne zdanie, zawsze miałem na myśli to te osoby, które na przykład są Polakami, które chcą, mieszkają na dzień dzisiejszy na przykład na Białorusi, czy na Ukrainie, czy w Kazachstanie i one chcą wrócić do Polski i tutaj ułożyć sobie życie. Ale nie mam nic przeciwko, żeby to były też osoby z innych państw, ale przechodzące odpowiednią procedurę. Dzisiaj ten rząd nie gwarantuje tej procedury, która mogłaby u nas utwierdzić w tym, że wszystko jest bez żadnego zagrożenia dla mieszkańców.
Kolejny temat, czyli spór, a nawet potężny konflikt wokół PKS Nowa. W pana opinii ta spółka zmierza dziś do upadku?
To nie tylko w mojej opinii. To jest sytuacja, która jakiś czas już narastała i ta opinia to są oczywiście głosy związków zawodowych, to są głosy pracowników PKS Nowa, to są też głosy zwykłych mieszkańców, którzy cały czas się zgłaszają i pokazują nam, udowadniają, w jaki sposób prowadzi się tą politykę zarządzania PKS-em właśnie do upadłości. No, choćby parę faktów, tak? Bo jako prawnik, praktyk lubię bazować na faktach, a nie na jakichś domysłach. No, na koniec 2023 roku spółka PKS miała trochę około 400 tysięcy strat. Za tylko 2024 rok ta strata wynosi 4,5 miliona złotych. Co jeszcze, pewnie jak dzisiaj tutaj jesteśmy, to ona jest jeszcze wyższa. Po drugie, mówi się, że będzie się sprzedawało nieruchomości po to, żeby można było pobudować bazę. Chcę przypomnieć, że w latach 2016-2018 za wcześniejszych rządów w województwie podlaskim, PO-PSL, sprzedano nieruchomości o wartości prawie 36 milionów złotych. Proszę mi pokazać, jaka nowoczesna baza z tego powstała, albo na jakie nowoczesne autobusy zostały zakupione. I po trzecie, nie wierzę obecnemu zarządowi i prezesowi z bardzo prostej przyczyny. czerwcu zadaliśmy pytanie, czy będzie sprzedawany jakikolwiek majątek PKS. Wtedy pan marszałek Prokorym odpowiedział, że nie przewiduje się do sprzedaży jakiegokolwiek majątku. Co się teraz dzieje? 3 nieruchomości są wystawione do sprzedania.
Zebrałem kilka argumentów obecnego zarządu, żeby mógł też pan się do nich odnieść, bo marszałek Prokorym mówił podczas tej nadzwyczajnej sesji w sejmiku, że zadłużenie spółki nie jest zjawiskiem nowym.
Oczywiście, że nie, tylko że jest sytuacja taka, że ona się pogłębia. Myśmy na jednych z pierwszych posiedzeń sejmiku i Komisji Finansów postawili jako opozycja taki cel przed panem prezesem, żeby nie pogłębiał tego zadłużenia. Rozumiemy, że pamiętajmy, że nam przyszło zarządzać spółką PKS Nowa w czasie pandemii, w czasie kryzysu granicznego i w czasie wojny na Ukrainie. Wtedy naprawdę my walczyliśmy o miejsca pracy, o ludzi. Wtedy nie było mowy o tym, że zastanówmy się, jak spółkę rozwijać. Tylko wtedy był priorytet, żeby ta spółka przetrwała, żeby ludzie mieli miejsca pracy i żeby było można powoli odbijać. I też tak, takie zdanie wyraziliśmy, taką naszą opinię jako Klub Prawa i Sprawiedliwości przed prezesem Wojną. Powiedzieliśmy wprost, panie prezesie, są takie i takie pana propozycje działania, dajemy zielone światło, dajemy kredyt zaufania, ale oczekujemy też rezultatów. Na początku prostym rezultatem było niepogłębiające się zadłużenie, a ono jest jeszcze większe. Bym powiedział, na dzień dzisiejszy zapewnie nie jest już to 4,5 miliona, tylko jeszcze są zadłużenia, które są wymagalne, niewymagalne i pewnie ta kondycja spółki wygląda jeszcze gorzej. I to, co się udało, mówię w cudzysłowie, co jest sukcesem pana prezesa, to pierwszy raz w historii zjednoczyć wszystkie związki zawodowe. Tego jeszcze nie było.
A jeśli chodzi o propozycje związkowe z regionu północnego, którzy wystąpili z taką propozycją przekazania firmy w ręce załogi. Czy to rozwiązałoby problem?
Panie redaktor, no, znów wrócę trochę do historii. Na 2024 rok wpisałem w budżet województwa podlaskiego środki na przeprowadzenie analizy ekonomiczno-prawnej dotyczącej odłączenia tego ośrodka suwalskiego z PKS. To było bodajże tam chyba około 200 czy 230 tysięcy, że taką analizę przeprowadzić, żeby było można z mieszkańcami, z pracownikami, czy też ze związkowcami usiąść do merytorycznej dyskusji. Te pieniądze zostały przerzucone na coś, do dziś nie wiemy na co innego. Ale wtedy już trzeba było tę analizę zrobić po to, żeby usiąść z ludźmi i dyskutować na argumenty, a nie spierać się w taki sposób, jak to jest dziś zrobione. Nie wiem, czy se jest w stanie poradzić. Związkowcy twierdzą, że jest w stanie sobie poradzić, ale to ocena niezależnego podmiotu, fachowców, miała nam na to odpowiedzieć, a nie sytuacja taka, że ja będę mówił, że poradzą sobie, pan marszałek Prokorym, że nie poradzą, jeszcze marszałek Piorunek będzie mówił, że jak sobie nie poradzą, no to będzie źle i będziemy każdy się przekrzykiwali jakimiś swoimi zdaniami, tylko żeby było można rozmawiać na argumenty. To była kwota środków, która była na to przeznaczona. Zarząd przeznaczył na coś innego. Dzisiaj już byśmy rozmawiali na argumenty, mieli dokumenty i mógł zarząd, nawet jeżeli by to wyszło niekorzystnie dla tego ośrodka północnego, no to w tym momencie przedstawiać konkretne analizy.
To skoro członek zarządu Jacek Piorunek został wywołany do tablicy, to członek zarządu powiedział na naszej antenie, że zamiast tych przestarzałych budynków w Łomży, Zambrowie czy Wysokiem Mazowieckim powstanie nowoczesna baza w Łomży albo okolicach. Obecnie te budynki wyglądają trochę jak z PRL-u, rodem z PRL-u.
Panie redaktor, jest sytuacja taka, że one wyglądały już nawet w 2016 czy 2018 roku. Tak? Jeszcze raz przypomnę, 36 milionów za tamtego zarządu. Która baza została wyremontowana? Żadna. Jakie autobusy zakupione? Prawie żadne. Na dzień dzisiejszy te elektryki, które są kupywane, to jest nic innego jak z programu Funduszy Europejskie, który osobiście wynegocjowałem. Czyli kwotę najwyższą w historii samorządu województwa podlaskiego, jeśli chodzi o środki europejskie. Śmiem twierdzić, i historia jest na to dowodem, że nic z tego nie będzie. Po drugie, pan prezes nam na nadzwyczajnej sesji sejmiku pokazywał różnego rodzaju projekty, jakby ta baza miała wyglądać. Ale nie jest w stanie wskazać jakiejkolwiek nieruchomości, lokalizacji tej bazy. Nie wie, gdzie to będzie. No to my na dzień dzisiejszy mówimy, najpierw sprzedajemy, a później się będziemy zastanawiali, jak wygląda sytuacja z tym, gdzie to będzie ulokowane. Przecież zwróćmy uwagę, jedna z firm szuka kierowców, firm komercyjnych w Zambrowie, do tego, żeby wozić dzieci do szkoły. PKS z tych informacji, które my uzyskujemy, przegrywa prawie wszystkie przetargi na tą podstawową działalność, czyli wożenie dzieci do szkół. I jeżeli my mówimy, że jest na przykład dzisiaj komercyjny podmiot, który szuka kierowców w Zambrowie, no to czy ta baza będzie miała rację bytu teraz? Czy to nie chodzi o to, żeby to sprzedać, a później powiedzieć, no słuchajcie, mamy trudną sytuację i musieliśmy załatać dziurę? Ja się tego obawiam, bo ja nie widzę takich, żebym ja widział konkretny program, konkretną strategię. Proszę bardzo, mamy taką i taką działkę i tu. No to sprzedajmy dwie działki, a wyremontujmy na przykład na trzeciej. Czemu tak nie możemy zrobić?
Panie marszałku, a czy wobec rozwoju tych komercyjnych połączeń i firm w ogóle taka spółka jak PKS Nowa ma rację bytu?
W mojej ocenie ma rację bytu, bo ma zapewnić ten transport, który tak jak wielokrotnie to na sejmiku, może to się nie przebija do opinii publicznej, ale się mówi, to kwestię związaną z tym, że tam, gdzie komercyjnemu się nie opłaca, to my jesteśmy, musimy zrealizować swoje zadania publiczne, jakim jest transport i załatać te wszystkie białe plamy komunikacyjne w naszym województwie. I w tej sytuacji, dlatego my jako radni Prawa i Sprawiedliwości postawiliśmy cel, proszę trzymać na tym poziomie spółkę, nie zadłużać jej. I dlatego podnieśliśmy krzyk w tej sytuacji, bo widzimy, że to idzie w złym kierunku. Dlatego ma rację bytu, ale powinien pełnić ta firma swoją misję, jakim jest wszystkie załatanie białych plam komunikacyjnych z dostępem do transportu publicznego.
Czas nam się powoli kończy, a jeszcze chciałabym zapytać o bardzo ważną sprawę, czyli o budowę spalarni odpadów w Czerwonym Borze. Gmina Zambrów zawiesiła postępowanie w sprawie warunków zabudowy tej inwestycji, którą chce realizować MPEC. Co pan sądzi o tej sprawie?
Znaczy, panie redaktor, znów się odwołam trochę do historii. No wszyscy zabiegaliśmy o to, żeby tutaj były jednostki wojskowe, żeby tych jednostek na terenie województwa podlaskiego było jak najwięcej. I posłowie, senatorowie, my jako zarząd województwa. I boję się, że ta sytuacja spowoduje, że nie będziemy mieli w Czerwonym Borze jednostki wojskowej, a być może jakiś inny ośrodek, nie wiadomo na co do końca przeznaczony. Z tego powodu, że wojska nie będzie stać na to, żeby zrealizować, pozyskać dodatkowe 50 milionów, 60 milionów na to i wybudować własne źródło ciepła i tak dalej. Był dobry projekt, jest dobry projekt, przygotowany wspólnie z MPEC Łomża, z korzyścią zarówno dla wojska i z korzyścią dla MPEC-u, ale i też dla gminy, bo doszło do mnie wiele informacji takich, że MPEC jest gotowy i też partycypować w niektórych inwestycjach albo działaniach gminy, po to, żeby było można wszystkie strony tutaj pogodzić. Musi być wola współpracy. Boję się, że przez jakąś jednostkową decyzję takiej czy innej osoby w gminie Zambrów nie będziemy mieli tej jednostki, a przez to ranga, kwestia bezpieczeństwa tutaj województwa podlaskiego spadnie, a tego bym nie chciał, bo naprawdę te jednostki tutaj to są nowe miejsca pracy, to jest kwestia bezpieczeństwa naszego regionu, to jest kwestia związana z tym, że możemy tutaj sprowadzać też biznes, bo ten biznes, czy ci współpracownicy, oni będą wtedy tutaj się lokowali, jeżeli będą widzieli, że ten kawałek ziemi będzie broniony przez Wojsko Polskie. A jeżeli tych żołnierzy tutaj nie będzie, to i na terenie gminy Zambrów nie będziemy mieli nowych inwestorów. Bo pamiętamy, jak wcześniejszy, obecny rząd postrzega tę obronę, tak? Na granicy Wisły. Nie chciałbym, żeby tak było.
Może powinien pan użyć autorytetu byłego marszałka województwa podlaskiego do rozmowy z przedstawicielami gminy.
Ale ja rozmawiałem.
I
panie
co?
Redaktor,
są
ja
nieprzekonywalni. Nie dają się
starałem się tutaj zamediować i zwrócić uwagę na to, żeby jakoś te interesy pogodzić ze sobą. Na razie, no, jest to na takim etapie, że pan wójt będzie rozmawiał z Ministerstwem Obrony Narodowej, czy faktycznie wojsko będzie miało środki na to, żeby to we własnym zakresie zrobić, czy nie, a później będzie się zastanawiał. No, czas to pieniądz jest, mówią w biznesie. I w tej sytuacji boję się tylko, patrząc na budżet państwa, który już zrobił planowany deficyt w lipcu, a deficyt przewidywany na grudzień 2025 roku, to tych pieniędzy nie ma i nie będzie, tak jak to kiedyś było za platformy. I ta zwłoka ze strony obecnych włodarzy gminy Zambrów spowoduje, że obudzimy się nie takiej rzeczywistości, jakbyśmy chcieli. I oby to tylko nie była strata tych jednostek wojskowych, a nie jakiś prezent z zewnątrz.
Były marszałek województwa i przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki, był gościem Dnia Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, panie redaktor. Dziękuję państwu bardzo serdecznie.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.